Polskie serwisy społecznościowe pod lupą. Relacja z konferencji Community Standard 2008. 15 grudnia 2008 14:20. Społeczności budowane wokół marek, community kolegów ze szkolnej ławki, profesjonalistów, chrześcijan, nastolatków, fanów AG Owconan, mikroblogosfera, social mobile. Każda ze zbiorowości ogniskowana wokół innej idei wymaga wykorzystywania odmiennych i specyficznych narzędzi do jej monetyzowania. O czym trzeba wiedzieć, budując i prowadząc społecznościowy biznes i jakie są najważniejsze aspekty prawne? Czy standardy badania internetu w Polsce odzwierciedlają należycie social, rzeczywistość? Co tak naprawdę powinny więc prezentować i w którym kierunku zmierzać ma metodologia badawcza? Na te i inne pytania znaleźć można było odpowiedź, biorąc udział w konferencji Community Standard 2008 Społeczności Internetowe. Co to jest społeczność? Pytanie, od którego zaczynało się wiele konferencyjnych prezentacji, jest proste. Czym tak naprawdę jest internetowa społeczność? Społeczność to emocje. Tomasz Przybyłowicz. Społeczność to sieć relacji. Arkadiusz Kustra. Społeczność to biznes. Rafał Agnieszczak. Społeczność to również tłum. Michał Rutkowski. Społeczność to zaspokajanie potrzeb. Artur Gortych. Społeczność to zaangażowanie i rozrywka. Michał Dyrda. Społeczność mobilna jest dziwna, nieokiełznana i niebezpieczna. Michał Cherek. I tak dalej. I tym podobne. Andrzej Wichorowski, Ipsos. W swojej zabarwionej socjologiczno-psychologicznym spojrzeniem prezentacji nakreślił perspektywy, z których możemy patrzeć na społeczność i analizować ich materię. Prelegent podkreślił specyfikę społeczności internetowych odróżniających je od grup w realu. Inaczej rozumiana przestrzeń, łatwość wejścia / wyjścia, występowanie różnic ilościowych w procesach poznawczych i emocjonalnych oraz technicyzację relacji. Z bardziej przyziemnego, bo prawnego punktu widzenia na społeczności spojrzał dr Zbigniew Okoń, który przedstawił szereg użytecznych zaleceń i sugestii prawnych dla zajmujących się społecznościami. Okoń podkreślił, że rozwiązaniem największego problemu społecznościówek to jest odpowiedzialności za user-generated content, za na przykład zamieszczone w serwisie treści chronione prawem autorskim. Treści mogące naruszać prywatność innych osób. Jest dokładne i wyraźne rozróżnienie roli właściciela serwisu. Czy jest on dostawcą treści, czy tylko dostawcą usługi hostingu? Z odpowiedzialności zwalnia ta druga opcja. Sytuację reguluje wówczas art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prelegent sugerował właścicielom społecznościówek, aby zbytnio nie ingerowali w treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. Nadmierna kontrola i cenzura sprawić może bowiem, że zostanie się potraktowanym jak dostawca treści, a nie usług hostingu, i sytuacja związana z prawną odpowiedzialnością za content serwisu może stać się o wiele bardziej skomplikowana. Zdrowy rozsądek i uruchomienie specjalnego adresu, pod którym użytkownicy serwisu mogą zgłaszać zauważone naruszenia prawa oraz szybka reakcja na te sygnały, to najprostsza metoda prewencji przeciw niewłaściwym zachowaniom użytkowników. Tytułowe Fakty, nie legendy, opisujące największą polską społecznościówkę, przedstawił uczestnikom konferencji Tomasz Przybyłowicz. Nasza klasa. 1 miliony zdjęć dodawanych dziennie do portalu. 5 miliony dzienne wysyłanych wiadomości prywatnych, co oznaczałoby, że NK jest największym w Polsce dostarczycielem usługi. Mail. 5 miliony zamieszczanych komentarzy dziennie. Nasza klasa pracuje na 700 serwerach, które wysyłają do internetu 7 GB na sekundę ruchu wychodzącego. Średnia dzienna liczba logowań do portalu aktywnych użytkowników korzystających ze swoich kont wynosi 19 850 000, co miesięcznie daje niewiarygodną liczbę 11 500 000 internautów, którzy w ciągu ostatnich 30 dni zalogowali się na swoje rzeczywiste konta w portalu Nasza Klasa. Po zakończeniu prezentacji Tomasza Przybyłowicza na sali zapanowało krótkie milczenie. Z faktami naprawdę trudno dyskutować. Ilościową panoramę polskich społeczności na podstawie megapanelu PBI/Gemius oraz innych raportów i badań przedstawił Andrzej Garapich, PBI. Prezentacja ta po raz kolejny potwierdziła fakt, że społeczności kochamy od niedawna i że również w tym względzie lubimy to, co polskie. 2 lata temu megapanel, marzec 2006. W rankingu najpopularniejszych witryn internetowych naprawdę trudno było znaleźć serwis społecznościowy. Randkowe.ilowe.pl plasowało się wówczas na 16 miejscu. Dziś w czołówce zarówno najpopularniejszych, jak i pochłaniających największą ilość czasu witryn znajduje się nie tylko Nasza Klasa, ale również inne społeczności, na przykład fotka.pl. Ponadto 90% polskich internautów słyszało o Naszej Klasie, podczas gdy o MySpace'ie i Facebooku jedynie odpowiednio 12% i 5% badanych. Przedstawione przez A. Garapicha wyniki różnych badań stały się kolejnymi faktami, z którymi teoretycznie trudno byłoby dyskutować. a jednak nie do końca, a nawet wręcz przeciwnie. Prezentacja ta była idealnym wstępem do kulminacyjnego wydarzenia pierwszego dnia konferencji, panelu dyskusyjnego na temat standardów badania online'owych społeczności, jak i czy badać społecznościowy internet. W panelu dyskusyjnym udział wzięli Michał Brański, członek zarządu o2.pl, Andrzej Garapich, prezes spółki Polskie Badania Internetu, Arkadiusz Kustra, kierownik zespołu badań i analiz Pion Internet Agora, Rafał Agnieszczak, prezes zarządu Interaktywna, Dominik Kaznowski, pełnomocnik zarządu do spraw Business Development, Nasza Klasa, Krzysztof Sobieszek, menedżer Mincuchare. Rozmową kierował Marcin Pery, kilkuletni wiceprezes firmy badawczej Gemius, obecnie na stanowisku prezesa zarządu Redefine. Internet się zmienia. Od 2004 rok, kiedy cztery najważniejsze portale onet.pl, wp.pl, interia.pl, gazeta.pl oraz Rzeczpospolita powołały spółkę PBI. Metodologia badań internetu pozostaje w zasadzie bez zmian. Moderujący dyskusję Marcin Pery podkreślał, że tak szybko zmieniającemu się medium powinna towarzyszyć ewolucja metod badania. Obrońcami megapanelu byli Andrzej Garapich oraz Michał Brański, którego portal nie należy do konsorcjum spółek zrzeszonych w polskich badaniach internetu. Największym krytykiem Starego Ładu okazał się Rafał Agnieszczak. Czy konieczna jest przebudowa metodologii badawczej, tak by optymalnie mierzyła ruch na serwisach społecznościowych coś więcej niż liczba real users, page views i średni czas spędzony na witrynie, odejście od wyłącznie uśrednianych danych? Czy też może traktować społecznościówki jak wszystkie inne witryny i pozostać przy dotychczasowym sposobie obrazowania ruchu, czy i jak mierzyć obszar mobile video, co z treściami embedowanymi i wzrastającą popularnością widgetów wymykających się wszelkim statystykom? Krzysztof Sobieszek już na wstępie dyskusji zaznaczył, aby nie traktować tej dyskusji w kategorii portale VS społecznościówki, lecz aby wspólnie zastanowić się, co w omawianym obszarze można zrobić. Michał Brański z typową dla siebie siłą spokoju zadeklarował, iż WG niego kwestionowanie megapanelu jest tematem zastępczym, postulowało większe poszanowanie spuścizny megapanelu, gdyż bez tego badania polski internet byłby w całkiem innym miejscu i momencie rozwoju niż jest obecnie. Arkadiusz Kustra zwrócił uwagę na trudność badania cech typowych dla społeczności, rozkład i głębokość relacji, centralizację aktywności, analizę długiego ogona biernych obserwatorów. Dominik Kaznowski podkreślił brak w istniejącym standardzie narzędzi mierzących mobile video, a Marcin Pery stwierdził, że nieuwzględnianie w obecnych badaniach popularności embedów i widgetów całkowicie zafałszowuje obraz współczesnej sieci. Najgłośniej i najodważniej swoje niezadowolenie z jakości megapanelu deklarował właściciel fotka.pl. Przekonywał on do wprowadzenia innego standardu prezentowania danych w megapanelu, lepiej opisującego specyfikę serwisów społecznościowych i tym samym ułatwiającego decyzje planerów i reklamodawców o ulokowaniu swych budżetów reklamowych. Kto w internecie planuje miesięczne kampanie reklamowe? Pytał Agnieszczak, argumentując swój postulat tygodniowej prezentacji danych z badania, dodając, iż niewątpliwie wpłynęłoby to na wzrost stopnia ich aktualności. Agnieszczak, z którym w tej kwestii zgodził się również Dominik Kaznowski, prognozował również wzrost znaczenia i użyteczności innych narzędzi badawczych, m.in. Google Ad Planner. Kiedy po burzliwej wymianie zdań przez panelistów z sali padło proste pytanie, czy coś się w tej kwestii zmieni, sytuacja została nagrodzona brawami pozostałych uczestników konferencji. Paneliści w jednej kwestii byli zgodni. Nie należy tworzyć nowego, opozycyjnego do megapanelu standardu badań. Standard bowiem jest jeden, co zauważył ktoś z publiczności, nawiązując do hasła Internet Standard. Dyskusję wymownie zakończył Andrzej Garapich prostym stwierdzeniem i pytaniem zarazem. Najbardziej popularne polskie witryny to Google, Allegro, Onet. Żadnej z tych witryn megapanel do zarabiania pieniędzy nie jest potrzebny. I Nasza Klasa, podobnie do pozostałych liderów stawki, powinna się po prostu zastanowić, jak robić równie dużą fortunę bez megapanelu, jak społeczność budować i o nią dbać. Problematyka budowania i utrzymywania społeczności poruszana była w wielu prezentacjach. Społeczności nie są wynalazkiem internetu. Społeczność nie bierze się z technologii, tylko z konkretnej ludzkiej potrzeby, mówił Jarosław Śliżewski, wyborcza.pl. Opisując przenikanie się offline'owych i online'owych relacji uczestników community na przykładzie społecznych akcji inicjowanych przez dziennikarzy Gazety Wyborczej, warunkiem sukcesu w tym obszarze jest jednak przestrzeganie kilku zasad. autentyczna potrzeba zrobienia czegoś pożytecznego, udział medium jako uczestnika społeczności, jawność celów oraz prawdziwa pasja. Artur Gorty Hartegence, którego agencja buduje społeczności od 1995 rok, mówił o budowaniu społeczności skupionych wokół marki. Uczestnictwo w takim produktowym serwisie WG Gortycha zaspokaja niezwykle ważne potrzeby jednostki, psychologiczne potrzeba akceptacji i przynależności oraz społeczne zabawy, ekspresji i rywalizacji. Skupiona wokół marki społeczność to dla firmy niezaprzeczalne profity. Oprócz zwiększania sprzedaży to również redukcja kosztów, budowanie image marki i wartości dodanej, lojalizacja użytkowników i budowanie z nimi relacji, a także dialog z konsumentem. Świecimy przykładem, chwalił się Gortych, przywołując coraz to nowe casy. Film web, Dom Sunesilk, Playmobile, Ksybermech czy Aliorbank. O budowaniu specyficznej, bo nie anonimowej, społeczności opowiada Arvin Tuneja goldenline.pl. Prelegent przedstawił alegorię internetu jako świata, w którym wszyscy chodzą w maskach. Nikt tak naprawdę nie wie, kto jest kim. Wielu użytkowników nie rozumie, że goldenline.pl jest miejscem, w którym należy zdjąć maskę. Dlatego największe problemy serwisów dla społeczności biznesowych to brak anonimowości, cienka granica między światem wirtualnym a rzeczywistym oraz niechęć bycia znalezionym przez innych. Google nie widzi. O fenomenie społeczności ludzi bardzo lubiących informować przyjaciół jak zawsze z pasją i humorem opowiadał Marcin Jagodziński gadu. Prelegent udowodniał, że mikroblogging jest zajęciem jak najbardziej makro. Okazało się, że popularnym nawet wśród znaczących nazwisk polskiej branży internetowej. Największą barierą w rozwoju tego typu mikrospołeczności jest mentalność i często błędne przekonanie użytkowników, że tak naprawdę to przecież oni nic nie robią, o czym więc mogliby blipować i to w zaledwie 160 znakach, a jedno. Jednak blip wciąga i uzależnia. WG Jagodzińskiego jest trzecim po Twitterze i wessanym przez Google jajku mikroblogowym serwisem na świecie, a wciąż wprowadzane są nowe funkcjonalności. Nie zawsze trzeba jednak budować społeczność. My nie tworzyliśmy naszej społeczności. Powstała jeszcze zanim powstał bank, wymownie podkreślił Tomasz Lipiński bank.pl, wspominając uruchomienie pierwszego internetowego banku w Polsce. Bez uczestników community dostarczających pomysły, porady, bez społeczności udzielającej się nam forum dyskusyjnym oraz bezinteresownie zasiadającej w radzie, bank nie osiągnąłby sukcesu. Nie da się jednak posiadać społeczności bez osobistego poświęcenia i zaangażowania pracowników. Podsumował T. Lipiński. Podobny sukces dzięki uczestnikom społeczności odniósł serwis typu sociallending.kokos.pl. Jesteśmy dutem, a społeczność to Michał Anioł, filozoficznie stwierdził Sebastian Ptak.kokos.pl, podkreślając, że około 95% funkcjonalności wprowadzonych do serwisu powstało dzięki sugestiom jego użytkowników. Społeczność sprawiła, że suma pożyczek udzielonych za pośrednictwem kokos.pl wynosi już ponad 3,5 miliony złotych. WG Sebastiana Ptaka wartość pożyczek udzielonych przez wszystkie trzy serwisy social lendingowe w Polsce kokos.pl, monetto.pl oraz finansowo.pl wyniosła już 10 miliony złotych. Oczywiście ten sektor wciąż stawia pierwsze, niepewne kroki, a ludzie są bardzo nieufni. Najmniejsza wpadka jednego z graczy zniechęci klientów, co przełożyć się może na porażkę całej branży. Przestrzegał prelegent, na jak wiele można pozwolić ludziom i czy spełniać wszystkie zachcianki. W imię przywiązania usera do społeczności? Na te pytanie odpowiadał w swojej prezentacji Michał Olszewski Gazeta.pl, na co dzień opiekujący się serwisem blogowym blogs.pl. Przeważająca większość osób zgłaszających pretensje odnośnie działania serwisu to WG M. Olszewskiego tzw. noliferzy, osoby spędzające większość czasu na ulubionym serwisie i nie mające czasu na życie prywatne. To oni w większości przypadków wnoszą pretensje odnośnie usability i kwestii technicznych, czyli w sprawach, o których nie mają pojęcia. Gdyby je mieli, to byśmy ich zatrudnili, powiedział z przekąsem. M. Olszewski. Prelegent nie zgodził się ze stwierdzeniem zaprezentowanym przez przedstawiciela kokos.pl, że należy wprowadzać wszystkie funkcjonalności, o które proszą użytkownicy. Twórcy serwisu już w dniu jego startu powinni mieć plan rozwoju funkcjonalności strony. Użytkownikowi należy odpowiadać jedynie w określonych przypadkach, na przykład gdy pyta o to, jak założyć konto, nie wie, jak działa określona funkcjonalność, albo gdy informuje o znalezionym w serwisie błędzie. Przedstawił swe stanowisko Olszewski. Związany z Onetem od 2000 rok, Marek Sobul opowiadał, jak radzić sobie. M. In. Z. trollami i jak uchronić forum przed spamem. Z zachowaniami patologicznymi w sieci walczy się, ponieważ wymaga tego prawo i względy bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że niewłaściwie zachowanie psuje społeczność, jak również i wizerunek wydawcy w oczach reklamodawców. Natura ludzka, ludzki mózg, nasze instynkty i potrzeby nie zmieniają się, gdy wchodzimy do internetu, mówił Marek Sobul, przekonując, że nie należy uciekać się do metod policyjnych, obchodząc się z użytkownikiem. Jednym z ulubionych rozwiązań Marka Sobula jest ranking wieloczynnikowy, który ocenia działalność uczestnika społeczności i wystawia mu widoczną dla innych ocenę. Najważniejsze pytanie: jak monetyzować społeczność? Większość prelegentów wcześniej czy później sprowadzała swe prezentacje do wniosków dotyczących monetyzacji serwisu społecznościowego. Wszyscy byli zgodni, że społecznościówki to idealna materia do zarabiania pieniędzy. Pytanie tylko, jak robić to najskuteczniej? O tym, iż najwyższy czas zacząć na naszej klasie zarabiać, mówił nowy prezes największej społecznościówki w Polsce Arkadiusz Pernal. Mówimy nie szumowi reklamowemu, nadmiarowi kreacji na jednej odsłonie, dużej liczbie wysyłanych mailingów jednego dnia oraz inwazyjnym formom reklamowym laserowym, strollowanym, ekspandowym, XHTML-om, deklarował A. Pernal, potwierdzając swe słowa przykładami kilku casów zbudowanych wokół nowej filozofii reklamowej portalu, to jest Engage Marketingu. Rafał Agnieszczak, fotka.pl. W swojej prezentacji poświęconej znalezieniu odpowiedniego momentu, w którym można zacząć zarabiać na społecznościach, przekonywał, im szybciej zaczniesz, tym szybciej zaczniesz zarabiać, i sugerował odważne porzucenie społecznościowych ideałów. Na przykładzie fotka.pl udowodnił ponadto, że obecność w serwisie reklam i wersji płatnej wcale nie spowalniają jego rozwoju i że im więcej zdywersyfikowanych źródeł przychodu, tym lepiej. Najtrudniejszą, ale najbardziej stabilną formą zarabiania na społeczności są WGROK Agnieszczaka, płatne usługi. Podobnie na płatnych usługach swój biznes buduje już od 2005 rok społecznościowy serwis dla chrześcijan przeznaczeni.pl. 72% zarejestrowanych w serwisie osób przyznaje, że głównym powodem przyłączenia do społeczności była chęć znalezienia małżonka / i po prawie 4 latach działalności serwis może pochwalić się 172 małżeństwami osób, które poznały się w sieci. Ponad połowa użytkowników przyłączyła się do przeznaczonych w celu poznania osób, dla których ważne są wartości chrześcijańskie. Na pytanie, czemu serwis się nie reklamuje, Maciej Koper, założyciel przeznaczeni.pl, odpowiedział, że to tajemnica, ale zdarzyło im się zgrzeszyć z AdWords. Ciekawy wniosek wypłynął z prezentacji Michała Drody Pixelate Ventures, epuls.pl, który przekonał, że najlepszą formą monetyzacji specyficznego bo skierowanego do nastolatków serwisu jest sprzedaż dodatkowych usług, dzięki którym jego użytkownicy będą mogli lepiej się pozycjonować wśród swych znajomych. Zarabianie na sprzedaży funkcjonalności, dzięki którym uczestnicy społecznościówki będą mogli się reklamować i promować w epuls.pl w postaci płatnych kont i usług, personalizacji oraz prowizjom i podatkom od wirtualnej waluty. To najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy na społeczności. Reklama w stosunku do tych usług powinna występować w proporcji 2:0:2.80. Na innym model biznesowym zbudowany został społecznościowy serwis na telefony komórkowe bellysio.com. Polska jest na 6. miejscu w Europie pod względem liczby użytkowników telefonów komórkowych. Jak podaje UK, 36 miliony Polaków korzysta z tej formy komunikacji. Dzięki bellysio.com wszystkie osoby należące do społeczności mobilnej mogą poznać aktualne położenie swoich użytkowników z dokładnością do 100%. Model biznesowy bellysio.com zbudowany jest na usługach B2C, dostęp do usług, dostęp do kontaktów, na przykład randki, dostęp do produktów, B2B, reklama geolokacyjna, reklama dopasowana profilowo oraz kontekstowa, a także C2C. Ciekawe rozwiązanie w postaci ruchomego słupa ogłoszeń z plecakiem pełnym różnorodnych towarów. Social marketing, czyli kup mnie 2.0. Reklama w społecznościach stwarza nieporównywalne do dotychczasowych form marketingu efektywnej możliwości dotarcia z komunikatem do odbiorców. Społeczności nie lubią displayów. Wszyscy są chyba w tej kwestii i zgodni. Społeczności wolą personalizację reklamy oraz engage marketing. Chcą mieć z reklamy fun, skutecznie przekonywali eksperci od reklamy. Michał Rutkowski, Tribal DDB, w swojej śpiewającej prezentacji poświęconej prawdziwemu reklamowaniu się w społecznościach zawarł kilka niezwykle użytecznych rad dla social marketera. 1. Jesteś gościem, a nie gospodarzem. 2. To nie bazar. 3. Zachowuj się autentycznie. 4. Szanuj swoich odbiorców. 5. Traktuj ich osobiście. 6. Nie próbuj się agresywnie sprzedać oraz 7. Nie bój się poczucia humoru. Przegląd casów z podwórka zagranicznego i zestawienie ich nielicznymi ciekawymi przykładami z Polski potwierdza fakt, że wiele jest jeszcze w tym obszarze do zrobienia oraz że wymienione rady powinno sobie wziąć do serca wielu rodzimych marketerów. Podobnie jak regułę 4K, sprawdzającą się zawsze w udanej reklamie społecznościowej. Kontent atrakcyjny, dopasowany, kontekst medium też jest przekazem. Kontakt, reakcja, marka w interakcji oraz konsument word of mouth to najlepsze medium. W podobnym, ale nieco odmiennym duchu była prezentacja duetu Adama Wysockiego Next Starcom oraz Jacka Karolaka Starcom. Prelegenci zgodzili się z tezami przedstawionymi przez Rutkowskiego, ale podkreślili, że można jeszcze inaczej, na przykładzie dwóch kampanii i wskazali nowe i ciekawe obszary do zagospodarowania dla social marketingu, na przykład poszukiwanie prawdziwych trendsetterów i ich zaistnienie w społeczności oraz wprowadzenie sponsorowanych funkcjonalności do serwisów społecznościowych. Community są stworzone do eksperymentowania i szukania nowych sposobów dotarcia do uczestników przekazem marketingowym, a Wysocki i J. Karolak udowodnili, że warto i że się da, również w Polsce. Robienie dobrego biznesu i na społecznościach wciąż wydaje się działaniem skomplikowanym i trudnym. Konferencja Community Standard 2008 społeczności internetowe potwierdziła jednak, że opłaca się zaryzykować, a przy odrobinie szczęścia, dużej dawce pomysłowości i kreatywności oraz przy ogromnym nakładzie pracy i zaangażowania można, co podkreślał Artur Gortych, na tym nieprzewidywalnym obszarze można całkiem nieźle zarobić. Do zobaczenia za rok na kolejnej konferencji organizowanej przez Internet Standard z cyklu Community Standard.